I my teraz do historii sensu stricte przejdziemy. W studio kolejny gość, pan Jan Pietrzak, regionalista i historyk. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa.
Kątem oka zauważyłem, że znał pan osobiście fryzjera królów i króla fryzjera.
To znaczy ręki mu nie podawałem, natomiast kilka razy go spotykałem, kiedy on już tutaj pod koniec lat 70. przyprowadził się na powrót do Sieradza, mieszkał bardzo skromnie tutaj w pobliżu, jakbyśmy szli za wzgórzem zamkowym na ulicy Wierzbowej. Także widziałem go kilka razy, był osobą nietuzinkową. Jest książka napisana, sam byłem reżyserem filmu dokumentalnego, natomiast mogę powiedzieć, że ten Antuan nadal jest nieodkryty do końca.
Pomnik na Rynku Sieradzkim stoi, ale czy młodzi pamiętają?
Nie pomnik, panie redaktorze, muszę poprawić. Fotel Antuana. Gdybyśmy stawiali, a byłem sekretarzem tegoż komitetu, gdybyśmy stawiali pomnik, musieliby wyrazić zgodę radni. Władza się zmieniła, radni są niektórzy, większość przeciwko Antuanowi.
Natomiast... Ale dlaczego? Przepraszam, że zapytam, ale to jest tak frapujące, że aż muszę się dopytać.
Nieznajomość po prostu biografii Antuana, bo opierając się tylko na legendach, czy to, co napisała opasłe tomisko pani Marta Orzeszyna, która pisząc książkę w ogóle nie była w Sieradzu, wie pan, to jest ewenement teraz. Tak. Jest bardzo dużo faktów, natomiast jest bardzo dużo legend i w tej chwili wiele wydawnictw jest tak, że trzeba podbijać jakąś tam
piłeczkę. Antoni rzeczywiście był osobą światową, Paryż, Londyn, Nowy Jork, tam wszędzie pracował, ale tu się urodził i tu wrócił.
Cztery klasy szkoły powszechnej, bo więcej nie było. On sam sobie tam dodawał jeden rok, zawsze mówił, że 5 lat. Był samoukiem wybitnym, znał kilka języków, miał 2 prywatne samoloty, które mu nie służyły po to, żeby jeździć na balangi, tak jak w niektórych można książkach przeczytać, tylko mu służyły do interesów. On miał ponad 110 różnych salonów fryzjerskich na całym świecie. W Polsce miał 2 tylko w Warszawie i on jeździł dopilnowywać interesu, bo taki był Antuan.
Żeby wszędzie zajrzeć. Rzeczywiście interesy prowadził niemalże na całym ówczesnym cywilizowanym świecie.
Tak jest.
Wszędzie, gdzie były duże pieniądze i duże potrzeby stylizacyjne, tam się Antoni czy Antuan Cierpikowski pojawiał. I tak nasza rozmowa zbiegła w tej improwizacji na kierunek, którego wcześniej nie planowaliśmy. Tak czasami jest w Radio Wnet, że improwizacja nas ponosi, a potem nie wiadomo, gdzie lądujemy, więc zacznijmy od początku. Mówi się Sieradz, jedno z najstarszych miast w Polsce. Gdzie sięgają korzenie Sieradza?
Znaczy, jeżeli chodzi o miasto lokacyjne, to Sieradz był lokowany pomiędzy rokiem 1247 a 1255. I tak naprawdę do tej lokacji, w cudzysłowie oczywiście, przyczynili się Tatarzy, którzy wcześniejszy, pierwszy ośrodek lokacyjny był na wzgórzu zamkowym. W 1241 roku Tatarzy najechali na Sieradz, zniszczyli cały gród i podgrodzie, które się tutaj w pobliżu znajdowało, i wtedy Sieradz przeniósł się ze swoją lokacją na to miejsce, które jest obecnie. Tak jak jest rynek, to jest ewenement, panie redaktorze, w skali kraju, ponieważ układ przestrzenny naszego rynku nie zmienił się od czasu średniowiecza. Prowadzone były badania archeologiczne i tak jak jest działka obecnie, tak natrafiano na płot, który był z czasów średniowiecza.
Tak jak wychodziły po 2 ulice z każdego rogu rynku.
To jest typowe dla wszystkich miast średniowiecznych. Natomiast tu jeszcze właśnie to jest ta ciekawostka, że te działki się nie zmieniły. One praktycznie przestały do XIX wieku, bo to, co teraz mamy w Sieradzu na rynku, to jest wiek XIX, aczkolwiek cegła użyta do budowy tych kamieniczek jest średniowieczna i renesansowa, ponieważ Prusacy, jak weszli, Sieradz był drewniany, w 1800 roku się spalił, ale jeszcze wcześniej kazali rozebrać mury miejskie, kazali rozebrać zamek i z tej cegły były budowane te kamieniczki.
Okres świetności Sieradza to wiek XV-XVI?
Tak, to jest wiek XV-XVI, kiedy
tutaj wykuwało się nasze prawo, nasze rozumienie wolności, nasz system szlachecki. Niedawno mieliśmy obchody 550-lecia parlamentaryzmu polskiego, to też w Sieradzu się wykuwało.
Też w Sieradzu się wykuwało, ale wykuwało się też w pobliskiej Warcie. Po prostu to były miasta królewskie i w związku z tym król zwoływał takie, jeszcze wtedy nie nazywano to sejmikami, ale to były zjazdy ogólnopolskie. Tak, i takich zjazdów kilka się tutaj w Sieradzu odbyło. I też możemy powiedzieć, że to były początki parlamentaryzmu, ale panie doktorze, to taka ciekawostka. U nas w Sieradzu wybrano trzech królów polskich. Pierwszym królem, dwóje się dostawało na studia, jak się powiedziało, że Jadwiga Andegaweńska wybrana została królową Polski w Sieradzu. I profesor Szymczak z Uniwersytetu Łódzkiego mojej koleżance postawił dwóje. Była bardzo oburzona. Otóż Jadwiga Andegaweńska tutaj właśnie w Sieradzu, odbyły się trzy zjazdy w 1383 roku, na których to ona została wybrana królem polskim. Królową dopiero została wtedy, jak ją koronowali najpierw na króla Polski, później przyjechał Jagiełło, wzięli ślub i wtedy została królem polskim. Następnym był Władysław, który później był nazywany Warneńczykiem, Władysław III, i później kolejny król Kazimierz Jagiellończyk.
Wszyscy z jednej dynastii. W niektórych wypadkach ta koronacja, a wcześniej zgoda na tą koronację wymagała pewnych ustępstw ze strony króla, żeby szlachta, żeby rycerstwo powiedziało tak.
No, to zaczęło się od Ludwika Węgierskiego właśnie. To zaczęło się od Ludwika Węgierskiego i po prostu szlachta wymuszała pewne prawa podczas dla siebie, podczas takiej lekcji. I podobnież było tutaj.
W Sieradzu.
To w Sieradzu to samo było. Każdy z tych królów musiał, prawda, no, pewne rzeczy jak gdyby przypieczętować, zatwierdzić, zapisać.
Mamy tą świetność Sieradza, ona jest dobrze opisana, jak się po mieście spaceruje, bo tablic jest dużo. Jeżeli ktoś tylko chce, to się może o Sieradzu dużo dowiedzieć, spacerując i czytając kolejne punkty historyczne, które są po całym Starym Mieście, a także po wzgórzu zamkowym rozstawione i rozsiane. Pytanie, co się działo potem? Potem jest wiek XVII, wiek żelaza, jak on się oprzedł z Sieradzem?
To znaczy wiek XVII to jeszcze nie, w Sieradzu dopiero możemy mówić, w Sieradz praktycznie po potopie szwedzkim, kiedy...
Potop szwedzki tutaj odcisnął swoje piętno.
Odcisnął swoje piętno, co prawda Sieradz się nie bronił, bo rycerstwo sieradzkie poszło na Częstochowę, tak naprawdę to miecznik sieradzki, Stefan Zamoyski bronił Częstochowy, ma w Częstochowie swoją armatę, nie wszyscy o tym wiedzą i praktycznie zamek był przyjęty przez Szwedów
bez walki,
ale miasto było rabowane. Tutaj największe piękno, panie redaktorze, początek wieku XVIII, to się bardzo o tym mówi, więcej niż sam potop przyniosła tak zwana wojna północna. Tutaj grabieże.
Rzeczpospolita nie była stroną walczącą, ale była ofiarą.
Była ofiarą wielkie grabieże. Natomiast chcąc mówić o przemysłu, rzeczywiście Sieradz też się załapał kolokwialnie, że
na rewolucję przemysłową.
Na rewolucję, to jest początek XIX wieku, 1823, manufaktura Harrera. Proszę państwa, jak teraz się mówi, że gdzieś są stresy, strefy ekonomiczne, to taka pierwsza strefa ekonomiczna była w Sieradzu. To w tym, że 1823 roku, tutaj w pobliżu, gdzie teraz jest zakład karny, rząd, oczywiście, bo to były tereny rządowe, wcześniej były tam tereny wojskowe, dał właśnie Adolfowi Harrerowi tą ziemię niejako bezpłatnie, w zamian za to, że on ma uruchomić zakład przemysłowy. To była duża fabryka sukiennicza, w pewnym momencie zatrudniała ponad 1000 osób. Pierwsza maszyna parowa, jaka była w Królestwie Polskim, nie na ziemiach polskich, bo ziemie polskie teraz to jest i Śląski, i Warmia, i Mazury, ale w Królestwie Polskim ówczesnym właśnie była tutaj zainstalowana w Sieradzu.
A mało kto o tym pamięta. Jak ten rozwój przemysłu przebiegał, bo wiek XIX, wiek szybkiej, burzliwej industrializacji Sieradz też był, też zyskał na tym uprzemysłowieniu?
Mógł zyskać. Zyskała Zduńska Wola, zyskały Pabianice, natomiast Sieradz się nie załapał z tego względu, że raz, że była już dość duża odległość od Łodzi, od Kalisza, nie mieliśmy połączeń dobrych. Dopiero wtedy zaczęto budować trakt kaliski, taki z prawdziwego zdarzenia, no i pożar. I wielki pożar, kilkakrotnie manufaktura się paliła i pierwszy właściciel i następni zbankrutowali, mimo że państwo gwarantowało jakieś tam odszkodowania. Także wiek XIX, później jeszcze powstania i listopadowe, i 1863 roku, i represje popowstaniowe przyczyniły się do tego, że no, Sieradz nie rozwijał się.
Uwaga, trzeba trzymać mikrofon blisko ust, wtedy nas lepiej słychać. To jest uwaga, a pytanie jest następujące. Tutaj historia Sieradza w powstaniu styczniowym, bo ona była chyba bardziej znacząca niż w listopadowym, bo tutaj się gromadziły wojska. Jak to wyglądało?
Panie redaktorze, nie wiem, przepraszam, słyszałem właśnie, że u was się mówi prawdę. Nie wiem, gdzie pan wyczytał i kto panu to powiedział. Sieradz był tutaj twierdzą wojskową rosyjską. Tu nie można było, proszę pana, nic zrobić. Działo się, ale w okolicach Sieradza. Natomiast w samym Sieradzu nic się nie działo. Wykonywano tylko wyroki. Cokolwiek ksiądz powiedział na ambonie w okresie przedpowstaniowym. Rzeczywiście były wystąpienia tak jak w innych miastach. Natomiast o tym też się nie mówi. Nie ma w przewodnikach, ale to powstanie listopadowe. To się radanie w powstaniu listopadowym. Tu trzeba by było wykład, panie redaktorze, na ten temat. Generał Dwernicki na czele trzeciego pułku strzelców konnych wychodzi Sieradza na odsiecz w Warszawie. Virtuti militari, ponad 25 virtuti militari. Sieradzanie. A ja wiem, że w przewodnikach...
W wojnie polsko-rosyjskiej roku 31. 1800 oczywiście.
Tak. Właśnie to jest ten udział Sieradzan, ale w powstaniu listopadowym. Natomiast w samym powstaniu styczniowym brali udział Sieradzanie.
Stoczek to też zasługa Sieradzan.
No też zasługa Sieradzan, oczywiście,
wygrana
że
bitwa
tak.
Pod Stoczkiem, zresztą prawurowa.
To można by było mówić na te tematy bardzo dużo. Ja tam swego czasu coś niecoś napisałem, ale mamy wspaniałych bohaterów, o których my tutaj zapominamy czasami.
O Dwernickim dzisiaj przypomnieliśmy. Idźmy dalej. Kolej dochodzi do Sieradza dość późno.
Tak, 1902 rok. To jest wtedy kolej budowana, połączenie kolejowe, słynna Łódź Kaliska do Kalisza, przy czym wcześniej jeszcze do Warszawy. I rzeczywiście ten 1902 rok przyczynia się do tego, że następuje i rozwój miasta właśnie w kierunku północnym, rozwój infrastruktury. To było takie przełomowe dla Sieradza na początku XX wieku.
To, co oglądamy dzisiaj, spacerując po ulicach i uliczkach Sieradza, to jest zabudowa z jakiego okresu? XIX-wieczna, XX-wieczna? Co się zostało z tego ducha średniowiecznego, a co dominuje w zabudowie urbanistycznej?
Z ducha średniowiecznego został się klasztor podominikański. Z ducha średniowiecznego jest fara. Teraz bazylika mniejsza, wybudowana przez Kazimierza Wielkiego, tylko też w przewodnikach pisze, że Kazimierz Wielki wybudował 1370 roku. Tak nie było, on tu nie przyjechał. Po prostu Sieradz jako miasto królewskie był zwolniony od płacenia niektórych podatków poza Hiberną, bo to był bardzo wysoki podatek.
Co to był za podatek?
Hiberna to każde miasto na prawie niemieckim miało prawo do wytwarzania trunków, piwa i jeszcze innych trunków i od tego to było bardzo pilnowane, ten podatek był. I wtedy z tych pieniążków wybudowano farę. Natomiast zabudowa jest XIX-wieczna. XIX-wieczna i początek wieku XX. Jak mówiłem, w 1800 roku Sieradz praktycznie całkowicie rynek się pali. Prusacy zarządzają ze względów przeciwpożarowych, tak mówili, ale to był też dla nich biznes, bo cegłę naszą sprzedawali w większości Żydom i pierwsze kamieniczki, zresztą wspaniali ludzie, tutaj rodzina Fajansów, słynna, po prostu bogatych Żydów tutaj sprowadzano i którzy budowali właśnie z tej cegły te kamieniczki, które do dziś zachowały się w rynku.
okres dwudziestolecia międzywojennego, okres niepodległości Polski, to jest okres rozkwitu Sieradza, czy jednak ekonomicznej stagnacji, tak jak wielu regionów Polski?
Okres rozkwitu. My mieliśmy szczęście tutaj w Sieradzu do bardzo dobrych władz. Ja tu wspomnę tylko nazwisko jednego burmistrza, Ignacy Dominik Mąkowski, który praktycznie przez 15 lat rządził Sieradzem nieprzerwanie, mimo że się partie się zmieniały i to byli bardzo dobrzy gospodarze, porozumienie z władzami powiatu, z ówczesnymi starostami. A jeszcze dodatkowo taki boom nastąpił w roku 1935, kiedy do Sieradza przyszedł pierwszy batalion 31. Pułku Strzelców Kaniowskich. Powstały koszary, duże obiekty dla kadry oficerskiej, dla kadry zawodowej. Wiadomo, że to wtedy jest, jak wojsko jest, to i produkty rolne. Nie było problemu wtedy ze sprzedażą produktów rolnych.
Armia i urzędnicy zawsze miały pieniądze w drugiej Rzeczpospolitej.
Tutaj jeszcze odbywały się przed wojną ćwiczenia w okolicach Sieradza, jeszcze wcześniej. Także ten rozwój był do chwili wybuchu II wojny światowej.
No i mamy II wojnę światową w naszym chronologicznym spacerze po dziejach Sieradza. Jak najazd niemiecki, najazd hitlerowski odbił się na Sieradzu?
Odbił się dość tragicznie, ponieważ tutaj odbywały się na linii walki, na linii Warty i Widawki walki 10. Dywizji Piechoty Armii Łódź, między innymi 31. Pułk, 30., 28. Pułk Strzelców Kaniowskich. I sama okupacja, już od początku okupacji Niemcy rozstrzeliwują 20 zakładników bardzo światłych Sieradzan. W czasie okupacji obok w Monicach jest bardzo duży poligon wojsk niemieckich. Także Armia Krajowa działała, natomiast za dużo nie mogła zdziałać w całym mieście, bo cokolwiek się zrobiło, to były dość duże wsypy. Natomiast bardzo takim tragicznym, no i oczywiście Holokaust w Sieradzu, o którym też trzeba pamiętać. Niedługo będziemy obchodzić rocznicę, 42 rok, 28 sierpnia 42 roku. Getto zostaje praktycznie całkowicie zlikwidowane.
Jaki procent mieszkańców stanowiła ludność żydowska przed wojną, czy w 39 roku?
W 39 roku Sieradz, gdzieś można powiedzieć około 1/4, Warta była, że powiedzmy, więcej niż połowa, no tu 1/4, różnie to, przy czym tu akurat w Sieradzu, Sieradza z chwilą wybuchu wojny duża ilość ludności żydowskiej przeniosła się na wschód, a jeszcze wcześniej emigrowali do Stanów Zjednoczonych, do Palestyny. Natomiast najbardziej tragiczny dla Sieradza był nie sam, był koniec wojny. Kiedy Sierad został zbombardowany 20 stycznia 1945 roku w godzinach popołudniowych, kiedy już nie było żadnego Niemca, przez samoloty radzieckie. Przez lata nie wolno, panie redaktorze, było o tym mówić. Jak chciałem się dowiedzieć w Urzędzie Stanu Cywilnego, mimo że byłem pracownikiem urzędu, to mnie nie wolno było tam zobaczyć aktów zgonów przez długie lata. I niepotrzebnie to dopiero teraz te osoby zostały upamiętnione.
Bombardowanie całkowicie irracjonalne z punktu widzenia wojskowego?
To znaczy, legenda jest taka, Rosjanie w ogóle nie mają tego bombardowania w swoich zapiskach. Mają bombardowania wcześniejsze, w godzinach rannych, ale że bombardowali mosty na Warsie, a w ogóle nie było, te mosty nie były bombardowane, gdzieś tam powiedzmy dalej, później generałowie też, jak pisali wspomnienia, w ogóle tego bombardowania nie ma. Natomiast jest fakt namacalny, zginęło ponad 100 Sieradzan, matki, dzieci, ojciec z dzieckiem na ręku.
Mimo że wojsk niemieckich już tutaj nie było.
Tak, ale to też można by dużo mówić. Wcześniej rano nadlatują nad Sieradz dwa samoloty zwiadowcze radzieckie. Jeden z tych samolotów radzieckich zostaje zestrzelony w walce powietrznej. Pilot ratuje się skokiem ze spadochronem w okolicach tutaj mostu kolejowego. Niemcy dobijają go bagnetami. Ten drugi, taka legenda była przez lata, że ten drugi ponoć to widział, zameldował i później w godzinach popołudniowych był odwet. Rzeczywiście w godzinach rannych, gdyby to rozpoznanie było robione, rzeczywiście w godzinach rannych było dość dużo wojska, które od strony Burzenina przemieszczało się ulicą Krakowskie Przedmieście, później na Kalisz, na Wartę. Natomiast w tych godzinach, kiedy przyleciały sowieckie samoloty Niemców już w Sieradzu nie było. Choć według najnowszych badań w Chojnem, to jest taka miejscowość pod Sieradzem, w czasie tego bombardowania oprócz Polaków zginęło dwóch Niemców, którzy się wycofywali się przez po prostu poligon, a być może byli z obsługi poligonu. Tak to wyglądało.
Teraz pełną prawdę o losach Sieradza w czasie II wojny światowej można opowiedzieć i można ją badać swobodnie, chociaż bez dostępu pewnie do archiwów rosyjskich, bo one cały czas nie są tak w pełni jawne, jak my wszyscy byśmy sobie tego życzyli. Pewnie wiele tajemnic jeszcze kryją nie tylko z Sieradza, ale z historii całej Polski, całej Europy albo i świata. Jeszcze na koniec pytanie trochę nie idące w nasze opowieści chronologicznie, czyli zamek. Co zrobić ze wzgórzem zamkowym? Jest teraz odrestaurowane, są alejki, są mostki, ale czy nie warto, jeżeli jest, a wydaje mi się, że taką mam wiedzę skromną, że jest dużo źródeł ikonograficznych, czy nie warto tego zamku odbudować?
Znaczy ikonografii, panie redaktorze, nie mamy. To jest pierwszy, który mamy, 1751. To jest obraz Baltazara de Jung, Matka Boska Śnieżna w ołtarzu bocznym w Farze. I okazało się, że on jest troszeczkę nie tak namalowany, jak ten zamek wyglądał w rzeczywistości.
A to skąd wiemy, jak on mniej więcej, co wszystko są nasze opisy. Wyobrażenia? Czy...
Panie redaktorze, to nie nasze wyobrażenia. Powtarzam jeszcze raz. Sieradz był miastem królewskim. Sieradz był stolicą starostwa. Starostwo zbierało podatki i te podatki z tych podatków musiało się rozliczać. Jak przyjeżdżano tutaj do Sieradza, to opisywano wszystko to, co interesowało poborców podatkowych i zawsze był opisywany zamek. On pod koniec już takiej większej wartości bojowej nie przedstawiał, bo trzeba powiedzieć, że starostowie nie bardzo od ten zamek dbali. Natomiast, panie redaktorze, my mamy schowaną perełkę na skalę europejską, rotundę z czasów Leszka Czarnego. Większość rotund jest jakich? Kamiennych. A my mamy, proszę pana, ceglaną. Ponoć jeszcze jedna gdzieś tylko na Węgrzech. Niestety zasypano, ponieważ brakło władzom wyobraźni i kazano zasypać. Wyeksponowano niebieskie bunkry i schrony, tak które nie mają, panie redaktorze, żadnego znaczenia dla historii Sieradza.
Tak,
może ten jeden schron, do którego w czasie właśnie tego sławetnego bombardowania, czy raczej po tym bombardowaniu, weszli tam Polacy. To są schrony wybudowane przez Niemców w ramach tej linii obronnej.
One są ładnie wyeksponowane.
Perełeczkę mamy pod ziemią. Ja tam tą perełkę pamiętam jeszcze, chodziłem do tej perełeczki. Niestety ktoś kiedyś zadecydował, że chodzą tam wandale, że piją wódkę, że piją wino, że niszczą to. Kazano zasypać. Teraz przy rewitalizacji zabrakło wyobraźni.
Żeby ją odkryć i odkopać.
Ktoś napisał, powiedzmy, taki opinię, że to by były za dużo koszty, że monitoring by nie wystarczył, że musiało być co najmniej 4.
Ale oczywiście nie ma żadnego, jak rozumiem, żadnego sklepienia, żadnego tego, ale owal murów jest.
Ona jest piękna rotunda i akurat tutaj powstały kilka prac magisterskich na wzgórzu i doktorat. Także mamy to wszystko pięknie opisane. Może kiedyś
jest schowane.
Władza się zmieni, może jeszcze to dożyje i ktoś te bunkry sprzeda jakimś grupom rekonstrukcyjnym, bo one tu są niepotrzebne. One tu w ogóle zaburzają średniowieczny krajobraz.
A rotunda z okresu Leszka Czarnego czeka pod ziemią na to, żeby ją wydobyć i pokazać światu. Leszek Pietrzak, regionalista, historyk, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo panu redaktorowi, dziękuję państwu.